Witam w The Deep Dive. Mamy dziś przed sobą, muszę przyznać, plik naprawdę intrygujących materiałów.
Dzień dobry. Rzeczywiście bardzo ciekawa lektura.
Opisują one taką radykalną, żeby nie powiedzieć rewolucyjną, propozycję zmiany systemu politycznego w Polsce.
To wizja ruchu Demokracja Obywatelska D.O. Przodu.
I spróbujemy dzisiaj wspólnie przeanalizować, co tak naprawdę kryje się za tymi, no, dosyć odważnymi hasłami.
Zdecydowanie. I od razu, myślę, trzeba zaznaczyć, że to nie jest kolejny program wyborczy z listą obietnic.
Absolutnie nie.
To jest raczej propozycja, by, obrazowo mówiąc, sformatować dysk twardy państwa i wgrać zupełnie nowy system operacyjny.
I zaczynają, wiesz, z grubej rury. W jednym z tych dokumentów znalazłem takie wyliczenie, które naprawdę daje do myślenia. Kadencja Sejmu trwa ponad 126 milionów sekund.
Kawał czasu.
A ile trwa nasz jedyny realny akt wpływu, czyli głosowanie? 5 sekund.
Zgadza się.
Cała reszta, czyli niemal 100% tego czasu, to z perspektywy obywatela jest po prostu bierna obserwacja. Jesteśmy widzami w teatrze, który sami sfinansowaliśmy.
I to jest właśnie, jak sądzę, jądro diagnozy, którą stawiają te materiały.
Tak.
Oni twierdzą, że problemem nie są wcale konkretni politycy, ich nazwiska czy, powiedzmy, barwy partyjne. To są tylko objawy.
Czyli to nie ludzie są problemem?
Nie. Prawdziwą chorobą, jak to nazywają, jest sam wadliwy kod źródłowy państwa. Mamy ustrój, którego architekturę zaprojektowano w epoce dyliżansów i telegrafu.
No tak.
I w nim po prostu brakuje pętli zwrotnej w czasie rzeczywistym między rządzącymi a rządzonymi. A ta fundamentalna wada generuje patologie, które znamy na co dzień.
Arogancję władzy.
Arogancję władzy i jej kompletne, no, oderwanie od rzeczywistości.
Podoba mi się ta metafora wadliwego kodu. Autorzy idą nawet dalej i piszą, że jesteśmy cyfrowymi gigantami, ale politycznymi karłami. To mocne.
Bardzo mocne, ale i trafne.
W kieszeniach nosimy superkomputery o mocy obliczeniowej 1 000 000 razy większej niż te, które wysłały człowieka na Księżyc. Jednym kliknięciem zarządzamy finansami, inwestycjami, no, całym swoim życiem. A gdy wchodzimy w sferę publiczną, nagle przesiadzamy się, jak piszą, z Tesli do powozu konnego.
Właśnie, bo rządzą nami mechanizmy z XIX wieku.
Dokładnie.
Co grosza, ten anachroniczny system prowadzi do czegoś, co te źródła nazywają infantylizacją obywatela.
Infantylizacją. Co to dokładnie znaczy?
Władza, niezależnie od opcji, instynktownie wchodzi w rolę takiego wszechwiedzącego rodzica.
Aha.
Rodzica, który decyduje za niedojrzałe dziecko. Czyli za społeczeństwo.
Czyli w zasadzie sprowadzają obywatela do roli dziecka, które albo, no wiesz, grzecznie czeka na decyzję, albo tupie nogą, bo chce nową zabawkę. Na przykład w postaci jakiegoś świadczenia.
Dokładnie tak. I to rodzi dwie postawy. Albo apatię i bierność, albo postawę roszczeniową.
W stylu nie mam wpływu, to niech mi dadzą.
Tak. Skoro nie mam na nic wpływu, to niech państwo chociaż coś mi da. W istocie, jak czytamy, to jest relacja feudalna, tylko obokowana w nowoczesny PR i marketing polityczny.
Zamiast pana i wasala mamy polityka i wyborca.
Właśnie.
I to z kolei napędza zjawisko, które w tych materiałach nazwano polityczną entropią.
Polityczna entropia?
Tak. Nierozwiązane od dekad spory, takie jak system podatkowy, ZUS, kwestie światopoglądowe, one nie są rozwiązywane, bo stały się wiecznym paliwem wyborczym.
Są jak ognisko, do którego każda partia dorzuca drewna, żeby ogrzać swoich zwolenników.
Dokładnie. W dokumentach pojawiają się konkretne przykłady. Coroczne protesty nauczycieli, cykliczne niepokoje górników, czy historie przedsiębiorczyni Ani z Wrocławia.
Tak, pamiętam ten fragment.
Która pewnego dnia otwiera list i dowiaduje się, że jej składka zdrowotna drastycznie wzrosła. Nikt jej o zdanie nie pytał, nikt nie przedstawił kalkulacji. Decyzja zapadła gdzieś daleko.
I ta frustracja, o której mówisz na przykładzie Ani z Wrocławia, jest właśnie tym, co autorzy nazywają paliwem dla teatru demokracji fasadowej.
Demokracji fasadowej.
Tak. Wybory w tym systemie stają się formą szantażu emocjonalnego. Nie głosujemy z nadziei na realną poprawę.
Tylko ze strachu.
Tylko ze strachu. Przed zwycięstwem tej drugiej, gorszej opcji. Podpisujemy czek in blanco na 4 lata, a lojalność polityka, którego wybraliśmy, w sekundę po ogłoszeniu wyników przesuwa się z nas na lidera partii.
Bo to lider, a nie my, decyduje o jego miejscu na liście w następnych wyborach.
Otóż to.
To brzmi jak kompletny paraliż państwa i totalna erozja zaufania. Jeśli diagnoza jest aż tak ponura, to czy autorzy proponują jakieś, nie wiem, plasterki, czy raczej pełną operację na otwartym sercu?
Zdecydowanie to drugie. Materiały mówią wprost. Nie chodzi o wymianę kierowców, ale o wymianę całego silnika.
Okej.
Główna idea ruchu do przodu to zainstalowanie w Polsce nowego systemu operacyjnego państwa, który roboczo nazwali Humanity OS.
Czekaj, Humanity OS, to brzmi jak coś z Doliny Krzemowej, a nie z polskiego Sejmu. Jak to ma niby działać w praktyce?
Kluczem do zrozumienia tego systemu jest mechanizm, który autorzy nazywają suwakiem.
Suwakiem.
To bardzo obrazowe. Państwo ma działać w dwóch trybach. Pierwszy to tryb parlamentarny, czy też urzędniczy.
Czyli do bieżącego zarządzania.
Tak, do spraw technicznych, administracyjnych. To codzienna, niezbędna praca aparatu państwa. Utrzymanie dróg, wydawanie paszportów, dyplomacja.
Okej, czyli to, co w sumie dzieje się teraz. A ten drugi tryb, gdzie tu rewolucja?
Rewolucja zaczyna się w trybie obywatelskim. On jest przeznaczony dla decyzji o najwyższej strategicznej wadze.
Czyli podatki, reformy emerytalne.
Podatki, kluczowe reformy jak system emerytalny czy fundamentalne kwestie światopoglądowe. I co najważniejsze, ten suwak nie jest przesuwany przez polityka.
To jak?
On przesuwa się automatycznie. Jeśli w specjalnej państwowej aplikacji zainteresowanie daną ustawą przekroczy z góry określony próg, na przykład 30% uprawnionych do głosowania, parlament traci prawo do podjęcia ostatecznej decyzji.
Władza wraca do źródła.
Dokładnie. Głosowanie obywatelskie staje się prawnie wiążące, a Sejm zamienia się w notariusza woli narodu.
Muszę przyznać, że sama koncepcja maszyny do kończenia sporów brzmi jak marzenie w polskiej polityce. W materiałach pojawia się też inna nazwa – system 10 tygodni.
Tak.
Rozumiem, że to ma być taki twardy algorytm, który przeprowadza problem od chaosu do ostatecznego rozwiązania w zaledwie 10 tygodni. Ale czy ten harmonogram nie jest, no wiesz, nierealistycznie optymistyczny?
To jest dobre pytanie.
Jak oni chcą zmusić tak spolaryzowane społeczeństwo do konstruktywnej debaty w tak krótkim czasie?
Właśnie poprzez narzucenie tej twardej, algorytmicznej struktury, która nie pozwala na obstrukcję.
Okej.
Ten cykl jest bardzo precyzyjnie rozpisany. Tygodnie pierwszy i drugi to definicja problemu. Koniec z ogólnikami w stylu musimy uprościć podatki.
Czyli konkret?
Tak. System wymusza precyzję. Debatujemy nad wprowadzeniem podatku liniowego 16% z kwotą wolną 40 tysięcy złotych. Kropka.
Rozumiem.
Tygodnie trzeci, czwarty i piąty to kluczowa faza edukacji. Każdy obywatel w aplikacji otrzymuje dostęp do symulatora skutków.
I co to jest ten symulator skutków? To brzmi trochę jak gra komputerowa.
W pewnym sensie tak, ale stawka jest jak najbardziej realna. To narzędzie ma pokazać na twardych, spersonalizowanych danych, jak dana decyzja wpłynie na nasz portfel i otoczenie.
Czyli na przykład?
Na przykład. Jeśli zagłosujesz za opcją A, twój miesięczny dochód netto wzrośnie o 250 zł, ale budżet twojej gminy na przedszkola zmniejszy się o 3%.
To koniec z populizmem i obietnicami bez pokrycia.
Tak, każdy widzi koszty i korzyści. Czarno na białym.
Czyli demagogia zderza się z matematyką. Co dzieje się potem?
Tygodnie od 6 do 8 to moderowana debata cyfrowa. Platforma, na której ścierają się argumenty, a nie hejt.
Zakładają, że po tej fazie edukacji będzie bardziej merytorycznie.
Właśnie. Tydzień 9 to okno decyzyjne, czyli bezpieczne, anonimowe głosowanie w aplikacji. I wreszcie tydzień 10, implementacja i prawne zamknięcie tematu.
Na ile?
Na określoną liczbę lat, na przykład 5, to ma zapewnić coś, co autorzy nazywają higieną psychiczną narodu. Sprawa jest rozstrzygnięta, schodzi z agendy, idziemy dalej.
No dobrze, ale tu od razu zapala mi się, wiesz, czerwona lampka. Co z tyranią większości? Co jeśli ludzie pod wpływem chwilowych emocji albo dezinformacji przygłosują coś naprawdę niebezpiecznego?
To jest kluczowe pytanie.
Co z manipulacją? Czy autorzy w ogóle biorą pod uwagę te ryzyka?
Biorą i to bardzo poważnie. Właśnie dlatego wprowadzają koncepcję, którą nazywają twierdzą decyzji. Taki potrójny pancerz ochronny dla systemu.
Potrójny pancerz.
Tak. Pierwsza, najtwardsza linia obrony to firewall konstytucyjny.
Czyli?
Fundamentalne prawa człowieka i obywatela. wolność słowa, prawo do własności, nietykalność osobista są absolutnie nienaruszalne i nie podlegają głosowaniu. Strażnikiem tego firewalla ma być w pełni niezależny Trybunał Konstytucyjny, którego sędziowie, według tej propozycji, byliby losowani spośród najwybitniejszych, nieaktywnych politycznie, profesorów prawa.
Okej, czyli prawa podstawowe są bezpieczne. A co zresztą?
Tu wchodzi druga linia obrony. Kroczące progi.
Kroczące progi.
Chodzi o to, że im ważniejsza decyzja, tym trudniej ją podjąć. Zwykła ustawa może wymagać większości 50% plus 1, ale już fundamentalne zmiany, jak modyfikacja konstytucji, wymagałyby super większości.
Na przykład?
Na przykład 60 czy nawet 66% głosów i to przy bardzo wysokiej frekwencji. To wymusza szeroki konsensus narodowy i chroni państwo przed gwałtownymi wstrząsami.
Jest jeszcze trzecia warstwa, technologiczna. W materiałach pada hasło matematyka zamiast zaufania. Dobrze, ale blockchain i dowody z wiedzą zerową to dla wielu brzmi jak czarna magia.
Zgadza się.
Możemy to rozbić na prostsze części. Jak to ma w praktyce zapewnić uczciwość?
Jasne, spróbujmy to zwizualizować. Pomyślmy o blockchainie jak o cyfrowej księdze notarialnej, której kopię ma każdy obywatel na swoim urządzeniu.
Okej.
Każdy nowy wpis, czyli każdy głos, jest dodawany na końcu tej księgi i natychmiastowo kopiowany do wszystkich innych. Nie da się go po cichu usunąć ani zmienić, bo wszyscy by to od razu zobaczyli.
A te dowody z wiedzą zerową?
To genialny kryptograficzny trik. To trochę tak, jakbyś chciał pokazać bileterowi w kinie, że masz ważny bilet, ale nie zdradzając mu na jakie miejsce i na jaki film.
Czyli system wie, że ja to ja i że mogę głosować, ale nie wie, jak zagłosowałem.
Dokładnie. System wie, że jesteś uprawniony do głosowania i że zagłosowałeś tylko raz. Ale absolutnie nikt, nawet administratorzy systemu, nie jest w stanie połączyć twojej tożsamości z twoim głosem. To ma być matematyczny koniec cudów nad urną.
Wynik jest weryfikowalny i niepodważalny.
Właśnie.
To wszystko prowadzi do absolutnej redefinicji roli polityka. Źródła wprowadzają pojęcie kandydata interfejsu.
Tak, to jest bardzo ciekawe.
To już nie jest wódz, który ma nas prowadzić, ale bardziej techniczny łącznik, menedżer.
Którego jedynym zadaniem jest lojalne wykonywanie woli obywateli wyrażonej w systemie.
Wspomina się nawet o poszukiwaniu kandydatów z tak zwaną sytością życiową. Ludzi, którzy już coś w życiu osiągnęli i nie idą do polityki dla pieniędzy czy statusu.
I ten interfejs jest pod stałą, bardzo ścisłą kontrolą. Są na to dwa mechanizmy. Pierwszy to ocena ciągła.
Czyli?
Każdy poseł ma w aplikacji publiczny wskaźnik zaufania. Jeśli ten wskaźnik na skutek bieżących ocen wyborców spadnie poniżej krytycznego poziomu, powiedzmy 30%, przedstawiciel jest natychmiast odwoływany.
I co wtedy?
Na jego miejsce automatycznie wchodzi kolejna osoba z listy. To tworzy stałą presję na jakość i eliminuje tak zwanych turystów sejmowych, którzy przez 4 lata nie robią nic.
Czekaj, ale jest jeszcze drugi mechanizm, który brzmi wręcz brutalnie. Weksel lojalnościowy.
Tak.
Czy coś takiego jest w ogóle prawnie wiążące w kontekście mandatu poselskiego? Czy polityk nie mógłby go po prostu zaskarżyć, twierdząc, że to ogranicza jego wolność? Co źródła mówią o mechanizmie egzekwowania tego?
To jest świetne pytanie i autorzy się do niego odnoszą. Twierdzą, że chociaż wolnego mandatu posła nie można ograniczyć, to można zawrzeć dobrowolną umowę cywilnoprawną.
Aha.
Kandydat startujący z list tego ruchu dobrowolnie podpisuje notarialny weksel in blanco na bardzo wysoką, zaporową kwotę. W umowie wekslowej zobowiązuje się do głosowania zgodnie z wynikiem w aplikacji.
A jeśli to złamie?
Jeśli złamie to zobowiązanie, na przykład ulegnie lobbystom albo przejdzie do innej partii, ruch ma prawo wypełnić weksel i uruchomić egzekucję komorniczą.
Czyli finansowa ruina.
W materiałach jest to wprost nazwane finansowym samobójstwem. To ma być ostateczna, żelazna gwarancja lojalności.
To jest naprawdę daleko posunięte. Przejdźmy może do wizji, bo ona też jest bardzo ambitna.
Zdecydowanie.
Dokumenty kreślą obraz Polski w 2027 roku jako światowego lidera nowej cywilizacji decyzyjnej. Mówią o Dolinie Krzemowej Demokracji i kraju eksportującym technologię wolności. Nie ma w tym trochę, przesady?
Ambitne to na pewno, ale ta wizja ma bardzo konkretny ekonomiczny fundament. W materiałach pojawia się kluczowy termin – ekonomia odpowiedzialności.
Ekonomia odpowiedzialności?
Chodzi o prostą, ale rewolucyjną zasadę. Koniec z darmowymi obiadami i obietnicami bez pokrycia.
Czyli jak to ma działać?
W systemie Humanity OS każda propozycja wydatkowa musi mieć jasno wskazane źródło finansowania. Chcesz zbudować nowy most? Świetnie! Pokaż obywatelom w symulatorze, czy sfinansujesz to z podniesienia podatku VAT o 0,5 punktu procentowego.
Czy z cięć w budżecie na administrację?
Dokładnie.
Aha, czyli ten symulator skutków, o którym mówiliśmy, to nie jest tylko taka zabawka edukacyjna dla obywatela, ale fundament całej filozofii budżetowej państwa.
Otóż to jest mechanizm, który ma zabić populizm w zarodku. Kiedy obywatel widzi na własnym pasku płacowym, że nowa darmowa usługa oznacza, że z jego konta co miesiąc zniknie konkretna kwota.
Zaczyna myśleć inaczej.
Zaczyna myśleć jak odpowiedzialny właściciel, a nie roszczeniowy klient. Źródła przytaczają tu przykład Szwajcarii, gdzie obywatele w referendach regularnie głosują przeciwko nadmiernym wydatkom czy dodatkowym tygodniom urlopu.
Bo wiedzą, kto za to płaci.
Bo doskonale rozumieją, że to oni ostatecznie za to zapłacą. Stają się, jak to barwnie określono, najbardziej konserwatywnymi księgowymi na świecie.
Mam wrażenie, że zebraliśmy to wszystko w spójną całość. Podsumowując. Analizowane przez nas materiały stawiają jedno fundamentalne pytanie, które ma być aktualne właśnie w 2027 roku.
Tak.
Czy Polacy chcą pozostać pasywnymi pasażerami w pojeździe zwanym państwem, którym kieruje ktoś inny, czy też chcą chwycić za kierownicę i stać się jego aktywnymi nawigatorami, a nawet deweloperami?
I to jest myśl, która zostawia nas, przynajmniej mnie, z pewnym niepokojem.
Dlaczego?
Bo propozycja demokracji obywatelskiej to coś znacznie więcej niż tylko zmiana systemu politycznego. To jest próba fundamentalnego przedefiniowania samego pojęcia obywatelstwa. Z biernego obserwatora na aktywnego decydenta.
Mhm.
To z kolei rodzi pytanie, które autorzy zdają się zostawiać otwartym, a które jest chyba najważniejsze. Czy jako społeczeństwo jesteśmy gotowi przyjąć nie tylko pełnię władzy, ale także całą, wynikającą z niej, nieuniknioną i często bolesną odpowiedzialność?